Wita. Jest 2 kwiecień. Wczoraj był 1 kwiecień i nie zrobiłam nikomu żartu. I jestem trochę nieszczęśliwa z tego powodu, bo raz w roku można i ja straciłam tą okazję. Nie do końca mi się to podoba. Ale co jest najważniejsze w wiadomościach na dziś, to to, że spałam dzisiaj w nocy godzinę. No może półtorej. Bo postanowiłam sobie pojechać na Mazury na jeden dzień. Mieliśmy wrócić o 23, później, że o 1 w nocy. Koniec końców wróciliśmy o 5, a ja dzisiaj do pracy. I rozwiązania są dwa. Albo będą słuchacze dzwonić i ze mną rozmawiać i mnie budzić. Albo pójdę do łóżka i będę spała. Tak, bo w ogóle to już tam na trochę się położyłam i oczka mi bardzo się zamykały, ale z szacunku do Was, moi drodzy słuchacze, zwlekłam moją śpiącą tyłeczunię i przyszłam do Was. Więc może wy też przyjdziecie do mnie i zadzwonicie na enklawa.net albo na 222-195-159. To będzie miłe. Posłuchać, co u was, jak tam przed świętami, dlaczego nie lubicie tych świąt, dlaczego mamy was zmuszają do tego, żeby usiąść przy stole, albo żeby pomagać, żeby robić zakupy, żeby ubierać choinkę. A nie, nie, to choinka nie teraz. No to, żeby stroić baranka i różne takie rzeczy. Ja się pochwalę, że w tym roku no idę do mojej mamuni w lany poniedziałek świętować tak, jak co roku świętują katolicy. Ale w sobotę postanowiliśmy urządzić paschę z misiem i no i tak padło, że będzie u mnie w domu i no i ja większość przygotuję. To jest moja pierwsza pascha w życiu, którą będę przygotowywała. Troszkę się już nawywiadałam, jak mniej więcej coś takiego ma wyglądać. No oczywiście największym wyzwaniem będzie zrobienie jagnięciny. Powinna być baranina. Ale podobno baranina jest tak strasznie ciężka do zrobienia, że no, że niestety nie odważyłam się. Stwierdziłam, że jak mam wydać 100 zł na mięso i później go zepsuć, no to lepiej, żebym w ogóle go nie robiła i przerzuciłam się na jagnięcinę, która tak jak cielęcina do wołowiny jest o wiele prostsza do zrobienia. Czy jest bardzo prosta do zrobienia? To się dopiero okaże, jak wezmę się za robienie. Właśnie leży u mnie w lodówce i się przygotowuję na to, aż się podniosę z krzesła po audycji i natrę ją czosnkiem i solą i pieprzem i czymś tam jeszcze, jakąś pietruszką i rozmarynem i w oliwie jeszcze wymoczę i w occie balsamicznym. No jest tam trochę sposobów, żeby wyszło tak jak należy, aczkolwiek no to jest mały kawałek, bo w Polsce baranina i jagnięcina są strasznie drogie. Więc kupiliśmy mały kawałek, dlatego że pierwszy raz będę robiła, więc szkoda wydawać więcej pieniędzy. A i tak za kilogram 6 dyszek. Nie ma to tamto. A po drugie, no po prostu jak nie wyjdzie, to szkoda wyrzucać dużo jedzenia, nie? Więc kupiliśmy sobie taki kawałek na spróbowanie. W kilka osób sobie usiądziemy i zobaczymy. Powrócimy na chwilę do tego, co w Izraelu było. może jest. Nawet jako tak na chwilę zapomnienie o tych wszystkich prześladowaniach, trzęsieniach ziemi, morderstwach i innych takich. I... No i może się uśmiechniemy wszyscy razem, uznamy, że jest jeszcze trochę powodów do tego, żeby się radować. A jeśli nie znajdziemy, to poopowiadamy sobie kawałek i też będzie fajnie. Agnesa pyta, czy będę na odwyk kampie, więc jeśli chodzi o ten, który jest w Warszawie, no to pewnie wpadniemy na chwilę, tak. Jeszcze przepraszam was bardzo. Jeszcze nie wiem dokładnie kiedy, no ale myślę, że wpadnę. A jeśli chodzi o ten, co jest w czerwcu, to nie mam zielonego pojęcia, bo jeszcze nie wiem, co będę robiła w czerwcu. W ramach przygotowywania się do mojej pierwszej w życiu Paschy... Wow, patrzę na takie suto zastawione stoły. Tutaj paschowe. I chcę przeczytać przygotowania, które są no takie przez tych, którzy już robili to wcześniej, napisane, żeby pamiętać o tym, co najważniejsze. Dzisiaj jakoś tak no, tak inaczej jest wszystko, bo to taki odcinek przedświąteczny i chcę wam też jakby pokazać inny sposób na spędzanie tych świąt. Jeśli bardzo nie lubicie z rodziną przy tym stole, udawaniu i takich różnych tam, no to może spróbujcie czegoś na własną rękę. Też się zbierzcie w kilka osób. Za dużo jest źle. W kilka osób i poprowadźcie to tak, jak wy uważacie, że byłoby fajnie. To jest jeden ze sposobów, jaki można wybrać. Przygotowania do Paschy są takie, że prowadzący wieczorną celebrację ma szal modlitewny biały i przedstawia opowiadanie paschalne w oparciu o Hagatę, czyli opowiadanie o wyjściu Izraelitów z Egiptu. Wieczór syderowy jest lekcją demonstracyjną, podczas którego opowiadanie według porządku Hagady porusza wszelkie zmysły uczestniczącego, zmysł wzroku, smaku i węchu, zmysł dotyku i słuchu nawet. Ja tego jeszcze nie przeżyłam, może mi się uda. Krzesło. Na krześle prowadzącego powinna być poduszka. Jako symbol jedzenia polegając, jak czynili to ludzie wolni. Przypomnienie, że Żydzi byli niewolnikami w Egipcie, a stali się ludźmi wolnymi. To mi się przypomina zawsze ta sytuacja, jak Żydzi, żeby odejść, prawo mówiące o tym, że nie wolno im jeździć w szabat, to sobie biorą napompowane poduszki, no nie napompowane, tylko napełnione wodą poduszki, na nich siadają i jadą, bo co prawda jeździć im nie wolno, ale o pływaniu nic nie ma. Więc przyjmują, że pływają. I to są ci ortodoksyjni. No, myślę, że... No, że trochę mogę zaryzykować, że to już jest lekka obłuda. Może mnie nikt tutaj nie wyzywa. No, ale skoro już obchodzę Paschę, to chyba mogę trochę powypowiadać się na ich temat. Stół powinien być nakryty najlepszym obrusem. Maca. Trzy mace przykryte ozdobną serwetką. Z macami to jest problem, bo ja nie umiem ich piec, ale podobno nie jest tak trudno ich dostać, więc może nie będzie tak źle. Przepraszam. Kawałek mięsa z kością jako przypomnienie ofiar paschalnych składanych w świątyni. Maror i karpas, gorzki zioła, zwykle tarty chrzan i nać zielonej pietruszki oraz naczynie ze słoną woną. Symbole gorzkiego życia Żydów w niewoli i smaku łez. Tak, smaku łez. Bejca, To prawie jak Becia, tylko że przestawione są literki. Ale tu chyba miało być Becia. Ja wam powiem, dlaczego miało być Becia. Jest to jajko pieczone, ale nie dlatego. Jest to symbol zbiorowego losu ludności, symbol płodności i woli przetrwania na przekór wszystkim tym, którzy chcieli zniszczyć naród żydowski. No i co, i nie pasuje to do Beci? Chociaż to normalnie definicja z Wikipedii. Haroset to słodka brązowa pasta przyrządzona z owoców i orzechów. Jest symbolem zaprawy używanej do budowy przez uwięzionych w Egipcie Izraelitów. Słowo haroset pochodzi od hebrajskiego słowa heres, oznaczającego glinę. Tej potrawy nie będzie, bo to jest trochę wyższa szkoła jazdy ją zrobić, a poza tym trzeba mieć taki specjalny miód do tego. Tam pewnie, skoro używali jako zaprawy, to nie mieli, ale teraz jest wymagany, przynajmniej według internetu i nie będę się bawiła w to, żeby go okołować. Na środku stołu kielich dla proroka Eliasza, zwiastun nadejścia Mesjasza się stawia. Nie mam takiego kielicha, który różni się od tych pozostałych, ale coś tam się zawsze znajdzie. Najfajniejsze to byłby taki z taką długą nogą. I są takie oczywiście do kupienia, ale one są drogie. No ale może, nie wiem, może jak zostanie pieniędzy ze zrzutki na Paschę, to może pójdę i kupię, na przyszłość już będzie. Przy każdym nakryciu kielich do czterech błogosławieństw, symbol czterech zapowiedzi, które usłyszał Mojżesz na pustyni przy gorącym krzewie. W czasie wieczerzy pije się cztery razy wino, które symbolizują wolność i szczęście. Przy kiduszu, przed jedzeniem, po błogosławieństwie, po jedzeniu i na końcu sederu. Każdy kielich ma swoją nazwę. Przyprowadzają one nas do czterech obietnic Boga. Wyprowadzę, Hoceti, was spod ciężaru robót w Egipcie. Wyratuję, Hikalti, was z niewoli. Wybawię, Gaalti, was okazując wielką moc i wielkie wyroki. Wezmę, Lakachti, was dla siebie jako naród, będą dla was Bogiem. I tutaj proponowane potrawy, ja wam powiem, co będzie u mnie. Będzie tak, jajko na twardo, maczane w słonej wodzie. Są te śledzie, nie będzie, ryba faszerowana, nie będzie. Rosół z knedlami z mąki macowej. Ja będę miała rosół z pulpetami indyczymi. I taki też jest ok. Danie mięsne, oczywiście będzie porobić jagnięcinę. Kompoty. No. Ogólnie miały być soki. Ale może kompoty to nie jest taki głupi pomysł. Kugiel, to nie wiem, co to znaczy, zaraz to sprawdzę. Cymes, to ja już wiem, bo ja to sprawdzałam. To jest taka potrawa z utartych ananasów, marchewek i z dużą dodatką cukru umoczonego wcześniej w wodzie. Podobno nie jest za specjalne. No ale prosto się robi, więc zrobię. Słodycze i owoce. W żadnej potrawie nie powinno być mąki z wyjątkiem mąki macowej. Tej, co się robi, te śmieszne klepki, chlebki. Kugiel teraz sobie sprawdzimy, żebyśmy wiedzieli, co to jest. O! Kugiel. Już wam mówię. Tradycyjne żydowskie danie. Babka ziemniaczana z cebulką, pieczona w piecu. Danie jest znane również w kuchni polskiej i litewskiej. W kuchniach tych do kugla czasem dodaje się też skwarki lub żeberka wieprzowe. W kuchni żydowskiej często przyrządzamy z mięsem kaczki. Fuu, ostatnio wszyscy mówią, że jedzą kaczki. Ja nie chcę jeść kaczek. Za bardzo je lubię, żeby je jeść. A wszyscy tylko te kaczki i kaczki. W Polsce rozpowszechniony m.in. na kurpiach jako rejbak. Kurpiowska nazwa pochodzi od rejbowania, czyli tarcia na tarce ziemniaków. No powiem wam, że całkiem smacznie to wygląda. Jest tutaj zdjęcie sobie na Wikipedii, możecie wpisać. Całkiem. Nie ma... No i chyba prosto się robi. Więc... więc może jak mi starczy trochę czasu, to jak mi starczy trochę czasu przed przed zaczęciem Paschy, no to wtedy może jeszcze się skuszę, szczególnie, że mam naczynie specjalne do tego. Jak zrobi mięso dzień wcześniej, już będzie upieczone, no to wtedy spokojnie można tą zapiekankę wrzucić. Zapiekanka taka zazwyczaj się szybko robi. No i na pewno to jest danie, którym można się najeść. Tam do tych wszystkich potraw, tutaj nie jest podane, ale do wszystkich potraw mięsnych zalecane są ziemniaki, ziemniaki słodkie, ale ja nie będę robiła ziemniaków słodkich, bo dużo będzie bakali, które jak ktoś będzie chciał się zasłodzić, to później sobie jeszcze tam dogryzie. Tylko zrobię ziemniaki z chrzanem. Nauczyłam się swego czasu robić ziemniaki na różne sposoby i najlepsze, jakie mi wychodzą, to są ziemniaki z zielonym pesto. Jak ktoś nie próbował, to bardzo polecam. Ziemniaki z czosnkiem. No, może być nawet taki granulowany, sypany, myślę, że nawet jest lepszy od tego normalnego. I ziemniaki z chrzanem. Do każdej z tych, czyli do pesto, czosnku w proszku i chrzanu, trzeba dodać jeszcze masełko, tak żeby wyszło nam takie smakowe pire. Nie spotkałam jeszcze osoby, której bym podała taką formę ziemniaków, która by mi powiedziała, że nie smakuje. Więc co? Jestem taka niewyspana. Więc jeśli wam się znudziły takie normalne ziemniaki, a nic, na nic innego was nie stać, to możecie sobie właśnie dokupić. No pesto jest drogie akurat, ale chrzan jest tani, więc zawsze można sobie dodać i coś innego to będzie. Brodzisław mówi, że kaczki są żylaste, ale czarninka jest fest. Czy czarninka to jest konina? Tak się mówi? Na konina, że to jest czarninka? Czemu? I wątróbki i serduszko. Więc wątroby drobiowe jem, lubię, ale nie lubię sama przyrządzać, bo po pierwsze nie lubię tego zapachu strasznie, wtedy kiedy jeszcze nie są przyrządzone i wtedy kiedy się przyrządzają. A po drugie jakoś tak zauważyłam, że jak ktoś inny zrobi, to mi o wiele bardziej smakuje. Tak to się już właśnie jakoś tak najem tym zapachem i widokiem i wszystkim i już nie mam ochoty. A tak jak dostanę gotowe, to jest ok. Set nie jadam, jeść nie będę. Znaczy chyba tam jedno kiedyś zjadłam, nie smakowało mi. Parchata kuchnia na tapecie, Brudzisław mówi. Skoro tak mówisz, to niech tak będzie. Będzie o tym, do czego się wykorzystuje krew chrześcijańskich dzieci. No nie wiem, o Żydek gadamy. A do czego Żydów wykorzystywali, to już każdy z nas wie. Między innymi Pascha jest na pamiątkę tego, do czego Żydzi byli wykorzystywani. Jacek mówi, że jego wątroba nawykła do kebabów i redbuli, ale jajek w słonej wodzie nie zniesie. No, ja na przykład jak gotuję jajka, to gotuję bez soli, bo ja właściwie do niczego soli nie dodaję, ja nawet ziemniaków nie solę. Z racji tego, że zawsze je robię smakowe, albo przynajmniej z dodatkiem jakiejś przyprawy, to ta sól jest zbędna, nie? Aczkolwiek ludzie, którzy używają dużo soli, mówią, że czegoś im brakuje zawsze w moich posiłkach. A ja z racji tego, że nie dodaję soli w ogóle, jak gotuję samo dla siebie, no to jak gotuję dla innych, to ich to dziwi, jak można tak jeść sobie i zawsze dosalają sobie na talerzu. I mówię, że ziemniaki z chrzanem to masakra. Odcinek o kulinarnych torturach. A jadłeś kiedyś? Bo jak nie jadłeś, to weź chrzan, masło i rozrób ziemniakami. Zobaczysz, że absolutnie to jak to nazwałeś? Masakra nie jest. Brachmin pyta, czy dziś odcinek o kuchni, więc może nie tyle o kuchni, co mówię o tym, że przygotowuję się do Paschy. I to jest taki trochę przedświąteczny odcinek, no bo wiadomo, tam tradycja. Ja to się cieszę akurat, że tradycja została je tradycją, bo przynajmniej mam poniedziałek wolny od pracy i będę mogła sobie odpocząć i odetchnąć, bo teraz sypiam po 2 godziny i nie mam na nic siły. A mimo to przychodzę tutaj do Was. Doceniacie to? Doceniacie? Będę kichać. Już lepiej. Brak mi mówi, że zjadłbyś ziemniaki z chrzanem. No i oczywiście. A bo blacha mówi, że nie cierpi krzany, od tego trzeba zacząć, by ziemniaków dodać, to już mam podziurki. I tu jest słowo niestosowne, więc zamienię go na nos. W nosie. No, może jak się nie lubi chrzanu, to może faktycznie nie smakować. No, ale zostaje jeszcze pesto i zostaje jeszcze czosnek do dodania. I jedno, i drugie, i trzecie fantastycznie się komponuje z ziemniakami. A ja w ogóle nauczyłam się tak robić ziemniaki, jak poszliśmy kiedyś do restauracji i ja właśnie dostałam pire z chrzanem, a kolega dostał pire z pesto. I się po prostu zachwyciłam. Zachwyciłam się i od tej pory zaczęłam tak robić. Zresztą dużo potraw jakichś takich niecodziennych biorę właśnie z wizyt w fajnych knajpach albo na wyjazdach gdzieś zagranicznych. Czasem fajnie iść do jakiejś budżetnej knajpy, która wygląda tragicznie, tylko i wyłącznie po to, żeby spróbować jakichś typowych dań, które w takich drogich restauracjach w ogóle nie są podawane, bo wszystko jest robione pod turystów. No to nie robi się tak, żeby zjeść to, co je dany naród, tylko to, żeby turyści tym nie pluli, bo nie wszystko jest dobre. Na przykład albo nasze podniebienia nie są przyzwyczajone. Na przykład pamiętam, że jak byłam w Grecji, to poszłam właśnie do takiej potrzebnej knajpy, gdzie tam miałam takie wrażenie po prostu, jak się tylko ciemno zrobiło, to butelki latały, krzesła i nie tylko. I tam co najmniej ze 3 dania jadłam, które były po prostu przefantastyczne. I nigdzie poza tą jedną knajpą tych dań nie znalazłam. Nie? Później żeśmy jedli w jakiejś takiej wyższej klasie restauracjach i w hotelu też żeśmy jedli i nie było tego, nie? Tylko tam jakiś deserek, jakiś tam kremowa galaretka, coś w tym rodzaju, tylko że to nie była galaretka, tylko coś innego, ale tak wyglądała, w sensie miała taką konsystencję, nie? No i tam jeszcze jakieś mięsko, coś tam jeszcze, naprawdę bardzo, bardzo fajne. Brachmin mówi, że moja żona usłysza audycję i odpowiedziała. Beata odpowiedziała, Beacie, to se zrób. Więc ja sobie robię i nie jestem Beata, tylko Becia. Ale tak na marginesie, tak nie będę się dzisiaj denerwowała. Że dużo muzułów jest we Francji, a w Paryżu jeszcze więcej, też mówią na czacie. Hitler wyczuł Żydów w Polsce po tych ziemniakach chyba. Oni właśnie nie jadli takich smakowych. Oni to jedli takie słodkie, bo takich mieli najwięcej. A te smakowe to jest mój wymysł własny, osobisty. Opowiem Wam taką historyjkę dzisiaj w pracy, co mi się przydarzyło. No przydarzyło. No, przyszedł taki ciekawy gościu i chciałam powiedzieć o tym, że Polacy w podeszłym wieku też potrafią cieszyć się życiem. A nawet jeśli nie cieszyć się życiem, to żyć. Tak się zazwyczaj Polakom w imię ich starym Polakom zarzuca, że są takie gbury i tam się nie cieszą i ciągle tylko narzekają i mają takie zapadnięte wargi do dołu i w ogóle, no i że tam starość to się jakoś w Polsce nie przyjęła za specjalnie, aczkolwiek powiem, że odkąd w miastach wprowadzono takie otwarte, jakby to nazwać, siłownie, w parkach, co postawiono takie przyrządy do ćwiczeń i to są przyrządy, nie wiem z jakiego powodu, stawiane właśnie dla osób starszych, żeby się mogli tam poruszać jakoś bardziej niż normalnie przy sprzątaniu i przygotowaniu. I powiem Wam, że przynajmniej u mnie w mieście, w stolicy, dużo starszych osób korzysta z tego sprzętu, o wiele więcej niż na pewno młodzieży albo jakichś tam dzieci. I to mi zawsze poprawia nastrój, bo to oznacza, że jest szansa, że nasi starsi ludzie nie dość, że nie będą otyli, to jeszcze będą mieli w miarę kondycję, będą dłużej żyli, będą się mogli dłużej opiekować wnukami i no i w ogóle jakoś tak się będą zdrowsi, nie? Przestaną narzekać i może w końcu coś się zmieni u nas, że zaczną myśleć, że nasze rządy to nie są do końca takie, jak oni by chcieli z tym nowym poglądem na życie i wybiorą może jakiegoś fajnego, wyjątkowo wybiorą odpowiedniego kandydata, który się będzie znał na rządzeniu naszym państwem, no i w ogóle wszystko będzie wspaniale i nie będzie poboru do wojska bezsensownego, bo ktoś tam w komentarzu pod moją ostatnią decyzją powiedział, że wojny nie będzie, relax, więc nie będzie takich rzeczy i no i dużo innych jeszcze rzeczy nie będzie, więc miejmy nadzieję, że starość jednak ludziom w Polsce zacznie wychodzić na dobre. Ale teraz po tych wszystkich dygresjach wracam do tej swojej historyjki. Jak przyszedł do mnie dzisiaj gościu jako pokrzywdzony lat 87. No, powiem Wam, że jak na 87 lat to się bardzo, bardzo dobrze trzymał. Trzymał się w ogóle bez okularów. No, trochę nie dosłyszał, miał aparat słuchowy, no ale bez okularów 87 lat. No, po prostu niesamowity dziadek. Tak czy siak, znalazł się na sali rozpraw jako pokrzywdzony, dlatego że jechał sobie grzecznie autem na zielonym świetle przez skrzyżowanie i wtedy, kiedy przejeżdżał przez to skrzyżowanie, samochód dostawczy w niego wjechał. A samochód dostawczy w niego wjechał, dlatego że była jakaś nieprzepisowa zmiana świateł, w sensie za szybko z pomarańczowego na czerwony się zmieniło i tamten za szybko dostał zielone. No i dostawczy miał chyba trochę za dużą prędkość i uderzył w tego naszego dziadka, w auto tego naszego dziadka, kasując go prawie doszczętnie. Dziadek przeżył, prawie nic mu się nie stało, no ale auto niestety poszło do kasacji. No i ten dziadek przyszedł i mówi: Wysoki sądzie, bo sąd sobie w ogóle nie wyobraża, co ten człowiek mi zrobił. Bo ja to mam korzenie w Białorusi. Ja miałem tam wyjechać. I ja właśnie tuż przed tą podróżą to pojechałem do warsztatu i odpicowałem to moje 18-letnie auto, żeby ono wyglądało no najlepiej jak może. I ja chciałem tam pojechać na tą Białoruś, bo ja piszę sagę o swoim rodzie. I ja już nie mam czasu czekać. Ja mam 87 lat. Ja już nie mam czasu czekać na przyszły rok, żeby tam pojechać. A już wiem, że ja nie pojadę, bo nie mam auta. I ja chciałam nawet, żeby ten pan się trochę dołożył do mojego nowego auta, żebym ja mógł zrealizować to moje marzenie i pojechać na tą Białoruś. I pozbierać informacje na temat danych tych moich przodków, bo ja bym chciała dokończyć tą moją sagę, którą piszę. No i tak właśnie tam starszy dziadek opowiada, dużo jeszcze mówił, jak to starsi ludzie, ale to było takie najważniejsze, że on chciał zrealizować swoje plany, w wieku 87 lat autem pojechać na Białoruś. Wyobrażacie to sobie? Z przyjaciółmi też. I on mówi jeszcze, ale nie tylko mi ten pan popsuł plany, bo popsuł też i moim przyjaciołom. Bo przed tym wyjazdem na Białoruś, to my chcieliśmy jechać na Mazury. Działeczkę tam mamy, chcieliśmy sobie odpocząć, zrelaksować się normalnie. I tak opowiada, a ja tak patrzę, wow, 86 lat człowiek i on relaks potrafi na Mazurach, na działce i na Białoruś, ma takie marzenie, to sobie jedzie. No, powiem wam, że byłam zachwycona. No, trochę oczywiście to dziadek, no nie wiem, jakoś tak dziwnie, no. W sensie, jak to dziadek? Sędzia się go nawet spytała, że a pan jest pewien, że powinien pan jeszcze jeździć autem? Pan ma 97 lat. A on mówi, nie, no pani sędzia, ja to sobie na drodze doskonale radzę. Ogarniam całkowicie. A jeszcze ten nasz obwiniony mówi, że sytuacja była taka, że jak jego zarzuciło i on się przekoziołkował na to skrzyżowanie, to z prawej strony auta, słysząc pisk opon i widząc, co się dzieje, od razu zareagowały i się wszystkie zatrzymały. A z lewej strony, gdzie jechał nas pokrzywdzony, nawet on twierdzi, że on widział tego gościa na tym skrzyżowaniu i nie zrobił nic, nie zahamował, nie odbił, nie skręcił, nic. Rozumiecie? Zero reakcji. No i dlatego ten nasz obwiniony, ten dostawczakiem w niego uderzył. Bo gdyby tamten jakimkolwiek, cokolwiek zrobił, to pewnie by nie doszło do tego uderzenia, albo przynajmniej do takich uszkodzeń tego auta, nie? Że, no, że trzeba byłoby go kasować. Ja tak mówię, że to było auto 18-letnie, ale że tylko 36 tysięcy przebiegu miało, więc naprawdę musiał o niego dbać. Bardzo. I no i że on takie wypieszczone ten, i mówi, że najbardziej to właśnie było szkoda, że on prosto z warsztatu wyjechał tym autem i ono było czyściutkie tam, do czyszczenia go oddał, bo dokręcał każdą śrubkę, żeby się tam przypadkiem nie rozpadło na tej trasie na Białoruś. I on miał tylko dojechać do domu. On 5 minut drogi miał. Jedno skrzyżowanie do pokonania. I właśnie na tym skrzyżowaniu jego auto te takie całe piękne, lśniące, odpicowane poszło do kasacji. No i dziadek nie umie się z tym pogodzić. Już nie wiem, czy bardziej nie umie sobie pogodzić tego faktu, że nie pojedzie na Białoruś i że nie dokończy swojej sagi, czy że nie pojedzie ze swoimi przyjaciółmi na Mazury, czy to, że znaczy po prostu nie ma auta, nie? Że może zarabiał całe życie, kupił sobie jakieś 18-letnie auto na emeryturze i chciał nim się trochę poruszać. No i to auto zostało skasowane. No myślę, że tacy ludzie przywiązują się bardzo do rzeczy materialnych, więc ja rozumiem, że to może być dla niego jakaś tam straszna strata, szczególnie, że on sam jest, tam bez żony już został, dzieci daleko, nie? No i to auto, to myślę, że takiego trochę kwiatuszek był w głowce, w sercu, no i że strasznie miał o niego dbać. No ale... Bywa i tak. No, przyznam, że mi jest szkoda dziadka, że jeśli faktycznie tak jest, że miał jechać na tą Białoruś, to szkoda mi, że nie pojedzie, bo jak w takim wieku ma się takie marzenie, taką potrzebę, to jest piękne, nie? No, też padły takie stwierdzenia, że może lepiej, bo nie dość, że sam by z tej trasy nie wrócił, to jeszcze kilka innych osób by nie wróciło, bo by mógł tam narobić dużo krzywd. Ale nie wiem, no oczywiście jak innych by zabił, to szkoda, no ale może jakby dążąc, goniąc za swoimi marzeniami, umarł nawet na takiej trasie, to może to i piękna śmierć by była. No takie święta zmartwychwstania, ja o śmierci mówię, a jak już nie wypada, już chyba lepiej jako tej pas przegadałam. Tak, brach mi tutaj prostuje, to znaczy odpowiedziała mi, to se zrób, ale odpowiedź była na audycję Beci. To tak prostując. No to teraz wszystko jasne. No ale co to za żona? Żona jest od tego, żeby robić ziemniochy swojemu mężowi. Jak mnie słucha, to niech zrobi te ziemniochy swojemu mężowi. Przypomina mi się taki obrazek, który znalazłam w internecie swego czasu. Myślę, że większość z was go widziała, bo on taki dość znany jest i się powtarza już od wielu, wielu lat. Jak żona powiedziała do męża, ugotuj połowę ziemniaków. Nie. Obierz połowę ziemniaków i wrzuć do wody, i ugotuj. No, coś tam takiego było. Jest takie zdjęcie, gdzie jest ziemniak każdy. Wszystkie ziemniaki, jakie były w domu, on wrzucił do garka, do wody. I tylko, że obrał je do połowy. Połowę obrał i połowę zostawił. I właśnie dlatego to my, żony, powinniśmy robić swoim mężom ziemniochy. Po na mężach to tak nie za bardzo chyba można polegać. No ale to jest, był taki przypadek jeden na miliard. Przynajmniej tak się pocieszam, że no, że nie wszyscy tacy jesteście. A może po prostu też to jest taki myk facetów, że jak zrobią coś źle, to wtedy już się nich nie będzie prosiło o pomoc i oni będą mieli święty spokój, będą mogli siedzieć i sobie dłubać w gry komputerowe albo w warsztacie coś robić z autem albo inne jakieś swoje przyjemności, a całą resztę zwalicie na kobiety. Przyznajcie, że niektórzy z was to mają takie sposoby na nic nierobienie. Co nie? Jacek mówi, że będzie wojna, ale domowa najprędzej. No tak. Ale wtedy to już każdy będzie bronił swojego domostwa i wszyscy będą mieli gdzieś bronienie narodu. Tak? Więc to... I tak w sumie wyjdzie na moim, bo ja mówiłam, że najbardziej to mi zależy na tym, żeby facet umiał obronić swoich bliskich. I żeby umiał posługiwać się bronią. I takie tam różne. Bronisław pyta, ciekawe, czy dziadek był na jakimś zgrupowaniu w Auschwitz? Nie wiem, bo zazwyczaj faktycznie jak starzy ludzie przychodzą, to opowiadają o różnych sytuacjach, o miejscach, które przeżyli, mimo że nie powinni przeżyć, to on akurat o tym nie mówił. Mówił tylko właśnie o tym, że on miał jechać na tę Białoruś i zbierać do tej sagi, którą pisze, materiały. To była rzecz i to wydawało się prawdziwe strasznie. Takie, że to naprawdę widać było, że to jest jego pasja, nie? Że on chce dokończyć jeszcze za swojego życia, że robi drzewo genealogiczne, że to jest ważne dla niego. Mój dziadek też kilka lat przed śmiercią zaczął robić drzewo genealogiczne i no i przyznam, że też miał niezłą wkrętę i też dużo czasu poświęcał i też dzwonił do różnych urzędów i tam się dopytywał o różne rzeczy i tak dalej. I powiem wam, że panie urzędniczki nawet udzielały mu dużo informacji, takie, co ja bym się zastanawiała, czy przez telefon na przykład powiedzieć, nie? A one, no, chyba z szacunku jednak dla człowieka, który chce stworzyć drzewo genealogiczne swojej rodziny, dużo mu mówiły. I no, tam siły to już nie miał, żeby chodzić, więc faktycznie większość przez telefon załatwiał. No ale dzięki mojemu dziadkowi już nie żyje, zmarł piękną śmiercią, usiadł na fotelu, posprzątał po sobie, zjadł kolację, wziął tabletki, usiadł na fotelu i już się nie obudził, słuchając radia swojego ulubionego. No piękna, bezbolesna śmierć. Poszedł do żony, która w wielkich mękach umarła 3 lata wcześniej. I no i on już stwierdził, że już czas. Wnuki są odchowane, prawnuki się chowają, wszystko jest pozałatwiane, wszyscy są szczęśliwi, nie ma się już o co martwić. Zrobił wszystko, co do niego należało w życiu i stwierdził, że już czas, nie? Niektórzy tak mówią, że żona woła, że małżeństwa, które przeżyły ze sobą tam 100 lat, to No 100 to oczywiście przesada jest, ale powiem wam, że moi dziadkowie przeżyli co najmniej, ale myślę, że więcej, ze sobą 70 lat. 70 lat w związku z jednym partnerem. No jak tak przeżywasz te 70 lat razem, to jest też niesamowite po prostu. Brak mi mówi, kto by wytrzymał z jedną babą 100 lat. No właśnie oni wytrzymali 70, bo oni mieli tak gdzieś około 90, a myślę, że nie no, 20 lat jak oni mieli, to już chyba byli małżeństwem, więc nawet wcześniej się poznali. Ponad 70 lat, no ale to przyjmijmy, że tam babcia miała niecałe 90, nie? No to, że tam właśnie, czy tam równo 90 miała, około 70 lat byli ze sobą. No i jak można bez siebie żyć, nie? To już człowiek nie umie po prostu. Ja teraz jestem na etapie początkowym nowego związku i tam czwarty miesiąc się teraz zaczyna. Ja tak mam, że po prostu na trzeciej godzinie to już mnie zwija i płaczę i tęsknię i nie wiem, co mam ze sobą zrobić, się nie mogę skupić i w ogóle moje myśli tylko idą w jednym kierunku, tam do mojego misia, nie? A co dopiero po 70 latach, tak 3 lata bez siebie, no to jest na obecną chwilę dla mnie nie do wyobrażenia. Na szczęście mój dziadek był samowystarczalny, w sensie takim, no że już ugotować to może problem miał, ale tak, to i sam się wykąpał, i sam się ubrał, i sam się uprał. Wszystko tak robił sam, do kościoła chodził do samego końca, a miał ponad 90 lat, jak umierał, więc no. Myślę, że to go trzymało przy życiu, bo gdyby był uzależniony od swoich dzieci i ciągle by tam wiedział, że jest obciążeniem dla nich, czy tam dla wnuków, to myślę, że szybciej by się zawinął z tego świata. A tak, to naprawdę radził sobie, no i tęsknił, dużo mówił o babci po jej śmierci, ale radził sobie i dobrze mu się żyło i lubił, jak go wnuki i prawnuki odwiedzały. No, ale na każdego przychodzi czas już. Tego możemy być pewni jak niczego innego, że śmierć dogoni nas wszystkich. Jacek mówi odnośnie komentarza, kto by wytrzymał z jedną babą 100 lat, że jak pada ci słuch i wzrok, to jest łatwiej. Szczególnie słuch, bo podobno baby tak mają. Ja to nie wiem, to ja w ogóle nie lubię mówić. Ja nie wiem w ogóle, po co ja tym przychodzę, bo ja nie lubię mówić. Ale że podobno tak... I może to zamęczyć troszkę. Ojej, ja tutaj gadaję o stekach jakiś. Ogólnie to porażka. Ale dlatego, że był źle przyrządzony, a nie dlatego, że steki to porażka, bo dobry stek nie jest zły. I brak mi mówi, że Jacek, dobrze gadasz, to mój wzrok i słuch pewnie się będziesz czasem wyrównywał ze stanem mojej kobiety. Ha. Może i tak być. I tym miłym akcentem pożegnam się już z wami. Muszę się przespać przynajmniej 2 godzinki, zanim wstanę i będę nacierała moje wspaniałe jagnięce coś. Nie wiem, podudzie. Cokolwiek tam by nie było. Jest noga i kawałek czegoś. Moja mamusia to kupowała. Więc do końca nie wiem, co ona tam kupiła. No i trzeba to przyrządzić. Dzisiaj jest ostatni dzień, kiedy mogę to zrobić, ale najpierw się położę na chwilę. Rodzisław mówi, nagadała się, idzie teraz spać. No typowa baba. Tylko, że zazwyczaj to się najedzą, a dopiero później idą spać. I później są takie roztyte. A ponieważ ja jestem na diecie i nie wolno mi jeść, to przynajmniej przychodzę się tutaj nagadać. Więc życzę wszystkim nawet nie wesołych świąt, ale życzę wam, żeby ten czas był dla Was owocny. Wszystko jedno, czego byście od tych świąt nie oczekiwali, jak na przykład chcecie spotkać swojego przyszłego męża lub przyszłą żonę, to żebyście właśnie w tym czasie spotkali. A jak chcecie na przykład wziąć jakiegoś zwierzaka ze schroniska, to jest bardzo dobry moment, żeby pojechać i wziąć tego zwierzaka ze schroniska. Albo jak na przykład chcecie mieć potomstwo, to no to wtedy jest bardzo dobry moment na to, żeby odejść od radioodbiornika, położyć się w łóżku i zacząć robić to, co doprowadza do posiadania potomstwa. Nie do końca wiem, co to jest, więc się nie wypowiem, ale tak słyszałam, że przytulanie podobno pomaga. I no i życzę Wam tak wszystkiego. A na przykład właśnie jak Wam się komputer popsuł, to żeby się naprawił, jak chcecie jakąś nową grę, to żebyście dostali w prezencie. No i wszystko tam takie, żeby Wam się pospełniało. Nie, Bruczysław mówi zwierzak ze schroniska i do wietnamskiej kuchni własnym prowiantem. Bu. Bruczysław, ty to za dużo mówisz, wiesz? To jest moja audycja, powinnam tutaj gadać tylko. A ty tu przychodzisz i źle gadasz. Brzydko, nie lubię. I teraz będę musiała zakończyć z takim bu. Gdzie tu jest mój przyjaciel? Chodź tu, mój przyjaciel. To jest mój przyjaciel, który ci powie, co o tobie myśli. Tyle. Dobranoc za tym wszystkim. Bawcie się dobrze. Święta i nieświęta. No i żeby was zlali w lany poniedziałek. Tam dziewczynki się nigdy nie przyznają, do końca, ale one to lubią. Bo ja pamiętam, jak jeszcze byłam malutka taka, I latałam sobie po wsi, to strasznie to było fajne, jak strażaki wodzem strażackim wyjeżdżały na wieś i wszystkie dziewczyny były ochlapywane. A jak któraś nie była ochlapywana, to znaczy, że się nie spodobała i że jest brzydka, i wtedy cała wieś się śmiała. Więc wszystkie dziewczyny były jak najbliżej tego wozu strażackiego, bo wszystkie musiały być oblane. Bo inaczej nie było to dobrze. Nie było. Ponieważ zaczynają się rozmowy o gumowym flecie i o tym, że dobrze na nim gram, to ja już się zawinę. Miło było dzisiaj z Wami nie spać. A teraz idę pospać. Tam, gdzie moje miejsce. No i nie wykluczam, że ponacieram misia. A co tam? Mój misiu. Mogę sobie z nim robić, co chcę.